Drodzy w Jezusie Chrystusie, braterstwo, drodzy bracia, siostry, którzy odpowiedzieliście na boskie zaproszenie. Sprawia nam bardzo wielką radość, że chcecie dołączyć do społeczności dzieci Bożych i na wzór naszego Pana chcecie podobnie służyć naszemu niebieskiemu Ojcu. Może zanim rozpoczniemy nasze zastanawianie się odnośnie tego tematu, który podzielimy sobie na dwie części, takie pierwsze pewną naukę, że nauka o chrzcie jest pewną nauką doktrynalną ze Słowa Bożego, to zwrócimy też uwagę na pewne życie, które na pewno Was będzie bardzo interesowało. Ale zanim to zrobimy, to chciałbym, abyście coś zrobili w tej chwili jeszcze dla nas. Bo Wy bardzo dużo dzisiaj zrobiliście już i zrobicie za chwilę. Ale wzbudzacie bardzo wielkie zainteresowanie nasze. I bardzo wiele osób zagląda przez ramienia, żeby Was poznać. Zobaczcie, kto jesteście. Ja Was proszę teraz wszystkich o powstanie. I ja Wasze buzie widzę, ale odwróćcie się w drugą stronę, pokażcie się braterstwu. A brata poproszę, abyście się przedstawili, jeżeli będziecie mogli, po kolei się przedstawcie, kto jesteście. A wszyscy zainteresowani, kto będzie naszym bratem i siostrą, to jest teraz na to czas, żebyście się poznali.
Grzegorz Krawczyk, Dąbrowa Górnicza.
Dawid Koczmarek, Olsztyn.
Kasia Sikora, Częstochowa.
Małgosia Łopacińska, Białogard.
Paweł Organek, obecnie Warszawa.
Lidia Maj z Bachurza.
Maria Pilarska z Chorzowa.
Łukasz Kawałaczanka.
Kasia Samuła, do niedawna Knop z Białogardu.
Łukasz Samuła, wychowany w Wydminach, teraz pod opieką zboru w Białogardzie.
Ilona Lipińska, zbór Kraków.
Adam Piaskowski, Kozy.
Aneta Piaskowska, zbór Kozy.
Feliksa Malinowska, zbór Katowice.
Halina Wajda, zbór Kraków.
Wszyscy? Odwróćcie się z powrotem. Dziękuję Wam za prezentację Waszych osób, buzi. Sprawia nam bardzo wielką radość. No, i muszę chyba mówić, że szczególnie mi. No. Gdy widzę Małgosię, Kasię, Łukasza, Was wszystkich zresztą też, bo Was wszystkich znam, to jest mi bardzo ciężko mówić dzisiaj. Kiedy się tak zdarzyło, że wyszedłem za mównicy. Mam nadzieję, że dzisiaj tego nie zrobię. Drodzy braterstwo, nauka o chrzcie jest, tak jak powiedziałem, nauką doktrynalną. Jest to dzisiaj być może taka chwila, kiedy dobrze jest sobie ją jednak przypomnieć. Może, co już kiedyś powiedziałem w Budziarzach, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, nie tyle dla Was, bo ja, który tam może troszeczkę nie najgorzej pamiętam, to pamiętam, że wykład przed moim chrztem był też, ale co tam było mówione, to nie za bardzo pamiętam. Bo wtedy człowiek przeżywa to troszeczkę inaczej. Ale dla nas, dla potencjalnych waszych naśladowców, którzy będą chcieli na wzór wasz coś zrobić w swoim życiu dobrego, to chciałbym, abyśmy sobie niektóre rzeczy przypomnieli z założenia Słowa Bożego, abyście wiedzieli, było to jasno wyartykułowane, na co się decydujecie, co trzeba przyznać. Jest bardzo ważne, żeby była taka nasza świadomość, że jeżeli można kiedykolwiek, czymkolwiek zrobić Panu Bogu przyjemność, dosłownie, braterstwo, tak, zrobić Panu Bogu przyjemność, to odpowiedzieć na boskie wezwanie, na boskie zaproszenie. Pan Bóg stworzył możliwość taką, żeby do Niego się udać, taką specyficzną, wyjątkową drogą, którą wskazał nas Zbawiciel Jezus Chrystus. Kiedyś Hiob to się tak spytał, gdzież jest ta droga do miejsca światłości, bo oni pragnęli w swoich sercach, nie było takiej możliwości. Dzisiaj taką wy możliwość macie właśnie na tą drogę za naszym mistrzem, tak jak było to w modlitwie wyrażone, postępować, gdzie będzie wam towarzyszyło boskie błogosławieństwo, sympatia braci i sióstr na w miarę naszych możliwości, jakaś nasza pomoc, bo będziemy się starali wam pomagać i osobiście oczekujemy tego samego i od was, bo wejdziecie w ciało Chrystusowe, to co jasno artykujemy bardzo często, ale również to, co jest najważniejsze, chciałbym was dzisiaj zachęcić, że w waszym życiu przede wszystkim, żebyście widzieli dni słoneczne. Dni słońca, dni wspaniałe, kiedy będziecie często poprzez łzy widzieli pewne błogosławieństwa Pana Boga. Żeby nawet w tych chwilach, które będą nieprzyjemne w waszym życiu, tak się będzie wydawało, że jest to jakieś karanie, jakieś doświadczenie, żebyście nie patrzyli na to jako na karanie. Żebyście to nie patrzyli na jakieś doświadczenie, chociaż to może tak być, ale żebyście patrzyli to jako na łaskę Pana Boga. Że Pan Bóg chce was czegoś nauczyć. A to, co święty apostoł Paweł powiedział i co jest bardzo ważne, że jeżeli się Bóg kogokolwiek w jakikolwiek sposób upomina, to znaczy, że jest dzieckiem Bożym. To znaczy, że nie jest bękartem. A chyba wszystkim nam o to chodzi, żebyśmy takimi dziećmi Bożymi byli i żebyśmy to błogosławieństwo Pana Boga, chociaż czasami ono jest takie, jakbyśmy nie chcieli, nie spodziewali się je otrzymywać, ale ono istnieje. Na boski sposób, najlepszy sposób, jaki można sobie wyobrazić, bo Bóg to błogosławieństwo daje. Nauka o chrzcie jest przeróżnie rozumiana przez chrześcijan. Niestety bardzo często spłycana do symbolu takiego fizycznego, rzeczywistości, do zanurzenia tylko w wodzie. Że sam fakt, to co za chwilę uczynicie, zanurzenie w wodzie, mówi się, że to jest właśnie ten chrzest, o którym Biblia uczy. A my jako społeczność rozumiemy, że to wcale nie o to chodzi. Że ten chrzest w wodzie jest w gruncie rzeczy symbolem rzeczywistego chrztu w Chrystusie. Zanurzenia się w Chrystusie. To jest tylko symbol. Bardzo potrzebny. Niech sobie nikt nie pomyśli, że symbole są niepotrzebne. One są bardzo potrzebne. One są przede wszystkim potrzebne dla nas, dla społeczności, żeby tak jak było tu i w godzinie poprzedniej powiedziane i w dniu wczorajszym, żebyśmy wiedzieli, że wyście coś postanowili. Bo to, żeście postanowili wcześniej, to może wasi bliscy, rodzice w waszych zgromadzeniach, widząc wasze zaangażowanie czy poświęcenie, mogli się spodziewać, że coś takiego nastąpi. Ale szerszy krąg naszej społeczności tego nie wiedział. I to trzeba uzewnętrznić. I symbol jest bardzo ważny, ale nie można formy zewnętrznej spłycać tylko do nauki o chrzcie, bo to zupełnie tak nie jest. Dlatego musimy dokładać pewnych starań, żeby ją właściwie rozumieć. Dlatego czym jest chrzest, braterstwa? Jak tą naukę rozumiemy i co znaczy to słowo? To jest z pochodzenia greckiego, jak pamiętamy, baptizo, znaczący tyle, co zanurzony lub pogrzebany przez wody, przykryty, zakryty. I to, co się stanie za jakąś godzinę, że zostaniecie zanurzeni w wodzie w symbolicznej stanie śmierci, że zostaniecie zakryci czy przykryci. Jak komu odpowiada, które słowo dla któregoś serca lepiej pasuje, to wydaje mi się, że może sobie zastosować. Takie jest znaczenie tego słowa i tego, który Pan Jezus zachęcał, żeby to było praktykowane. Chrzest jest nauką Nowego Testamentu. Chrzest, nauka o chrzcie jest nauką typowo Nowego Testamentu i określenie to praktycznie nie występuje w Starym Testamencie. No, jest tam jeden wyjątek związany z Namanem, ale jest to zupełnie błędnie przetłumaczone. I my rozumiemy, jako społeczność, do której należycie już, my rozumiemy, że różne formy omywania, kropienia, jakiegoś zanurzania w wodzie, to co było w liturgii narodu żydowskiego pokazane i to co było pod starym przymierzem zakonu często praktykowane, nie mają znaczenia chrztu tego nowotestamentowego. To musimy sobie zapamiętać, to nie ma takiego znaczenia, bo takiego czegoś tam w ogóle myśli takiej w Starym Testamencie nie istnieje. Jest to raczej symbol przedstawiający chęć oczyszczenia się, wyzbycia grzechu, zerwania ze złem i nie ma nic wspólnego z chrztem Jezusa. Jeszcze raz powtórzę, jest to pokazuje tamte rzeczy, o których wspomina Stary Testament, to jest chęć wyzbycia się z grzechu, że ktoś się czuje nieczystym, musiał się omyć, jest zerwanie ze złem i nie ma nic wspólnego z chrztem Pana Jezusa. To jest bardzo istotna rzecz, żebyście sobie nie wyobrażali, że Naaman wchodzący 7 razy tam do rzeki, do Jordanu, on się chrzcił, on się nie chrzcił, on się omywał z grzechu. A nasz chrzest nie jest omyciem z grzechu. To nie jest ten chrzest. To naród żydowski się omywał z grzechu, a my nie omywamy się z grzechu, bo my do wody, tak jak było w godzinie poprzedniej powiedziane, wchodzimy jako ludzie czyści, jako usprawiedliwieni, jako ci, którzy wcześniej, tak jak wierzę, uwierzyliście w ofiarę i dzieło śmierci naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tak jak zostało to przedstawione, że kiedyś, to jest tak obrazowo pokazane, znajdujemy się w świecie, w stanie takim jakby cały rodzaj ludzki się znajduje i w pewnym momencie poczuliście chyba coś takiego, że no musicie coś ze swoim życiem zrobić. Te życie należy po prostu zmienić. I może nie do was się to tak bardzo odnosi, bo z reguły pochodzicie z rodzin jednak, które są tu w tej społeczności już w drugim pokoleniu przynajmniej, ale bracia, którzy przychodzili, jak my to określamy, ze świata, to oni musieli coś takiego poczuć i to, co było powiedziane, że właśnie, że poczuć się źle, obciążony grzechem. Jeżeli się ktoś poczuł obciążony grzechem, to zaczyna szukać. Zaczyna szukać możliwości pozbycia się tego grzechu, bo ten grzech ma mu ciążyć. Wydaje mi się, że w waszych sercach zaciążył wam ten grzech, tego wasz czyn jest dzisiejszym dowodem. I chcecie to zmienić. I wtedy się znajduje, spogląda na przybytek i wchodząc dalej przekracza się tak zwany mur wiary czy niewiary, zależnie to z której strony. I pierwszym sprzętem, który spotyka się tam na dziedzińcu, jest ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa. I ta ofiara, tam tak obrazowo, wspaniale zostało pokazane, ma 4 rogi, której należy się uchwycić. I tych rogów tego ołtarza, czy mocy tej ofiary nigdy nie należy się puścić. Bo wy do końca swoich dni, wasze ciała pozostaną na dziedzińcu. Wasze ciała już nigdzie dalej nie pójdą, one pozostaną w stanie dziedzińca. Bo one poprzez tą wiarę zostają usprawiedliwione. A jeżeli coś jest usprawiedliwione, czyli jest sprawiedliwe. A jeżeli jest sprawiedliwe, czyli jest doskonałe, czyli za takie uznane. A to otrzymujemy dzięki ofierze naszego Pana i Zbawcy. Właśnie Pan Jezus zbawia nas. To, co często podajemy jako chrześcijanie, do czego się większość ugrupowań chrześcijańskich odwołuje, że Pan Jezus zbawia nas. Pan Jezus nas zbawia, bo zdejmuje z nas naszą winę. I On czyni nas czystymi. I wtedy mamy coś takiego, taki stan, jak wy dzisiaj reprezentujecie. Wspaniały stan. I to się uzyskuje dzięki właśnie ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego, tak jak mówię, że chrzest, nasz chrzest, ten zanurzenie się, to co zrobicie, to nie jest pozbycie się grzechu. Bo dzięki waszej wierze i przekonaniu waszego serca, wydaje mi się, że które zakwitło w waszych sercach i umysłach, to wy, wierząc w ofiarę Pana Jezusa, że ona ma moc, krew, moc oczyszczającą, będziemy za chwilę wersety cytować do tego, to wy uzyskujecie oczyszczenie. A jeżeli jesteście oczyszczeni krwią, wtedy nie macie na sobie grzechu. I wtedy jest coś takiego, co było też w godzinie poprzedniej wspominane, że wtedy macie pewną wartość. Tą wartością jest wasze człowieczeństwo. Doskonałe człowieczeństwo, które jest usprawiedliwione ofiarą naszego Pana Jezusa Chrystusa. I wtedy Bóg tam na dziedzińcu, jeżeli pamiętacie taki rysunek, jest zrobiony taki przybytek, który został ocieniony, wejście zamknięte i można było na niego spoglądać, ale niektórzy spoglądali, niektórzy nie spoglądali, ale wyście się nim zainteresowali, co tam jest wewnątrz. Ale do wewnątrz, do tego życia duchowego, do którym za chwilę będziemy mówili, to już nie wchodzi się ciałem. Wasze ciała zawsze będą potrzebowały czegoś takiego jak omywanie z grzechu, omywanie krwią Pana Jezusa, bo niestety możemy wam jako społeczność powiedzieć, że ciągle was będą się zło się trzymało, nie będziecie chcieli, ale niestety będziecie upadali i do krwi Chrystusowej, do tego, co daje oczyszczenie, to do końca swoich dni będziecie się musieli odwoływać i ta krew Chrystusa będzie was oczyszczała z waszych grzechów i win. Ale ten nowy umysł, ta nowa myśl, która powstała w waszych sercach, to ona wchodzi dalej. Ona wchodzi w stan zamknięty dla innych ludzi. I to, co później święty apostoł Paweł mówi w liście do Koryntów, że człowiek cielesny nie rozumie, bo nie wszyscy mieli to zainteresowanie, żeby tam pójść dalej. Niektórzy zadowalają się z chrześcijan czymś takim, jak tą świadomością, że Jezus ich zbawił, bo zdjął z nich przekleństwo adamowe. To jest coś cudownego. Ta świadomość, że Jezus zbawił nas, zbawił cały rodzaj ludzki, to jest wspaniałą świadomością, która nigdy sobie nie dajcie wyrwać ze swoich serc. Bo niestety tak się czasami dzieje, że ktoś dobrze zaczyna, a później zaczyna w to wątpić. Nie dajcie sobie wyrwać tej świadomości, że krew Chrystusowa oczyszcza was ze wszelkich waszych grzechów i win. Oczywiście, braterstwo, my będziemy za chwilę o tym mówili, bo już nie chcę być posądzony o to, że mówię, że można grzeszyć, a krew Chrystusa oczyszcza. Nic takiego nie uważam, nie należy grzeszyć, ale jednak grzech się będzie zdarzał i do tego trzeba, o tym trzeba pamiętać. Chociaż określenie to chrzest nie występuje w Starym Testamencie, to pamiętamy, że Słowo Boże podaje, że niektórzy takiego chrztu dostąpili. Zauważcie, chciałbym tą myśl rozwinąć, dostąpili chrztu. I za dni Noego, o czym mówi święty apostoł Piotr, to jest powiedziane właśnie ta myśl, że w potopie rodzaj ludzki został ochrzczony. I trzeci rozdział, werset 21 mówi tak. Czego teraz chrzest wzorem będąc zbawia nas? Nie składanie cielesnego plugastwa. Bo cielesne plugastwo należało zdjąć wcześniej. Należy zdejmować wcześniej. Wcześniej należy się omyć tam właśnie na dziedzińcu wodą życia. Ale obietnica wspólna sumienia dobrego u Boga przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jaka tu jest myśl? Za dni Noego cała nadzieja życia, zachowania swojego życia, czy możliwość przejścia z tego świata w zupełnie inny świat, w inną rzeczywistość była tylko i wyłącznie możliwość dopuszczana w tej arce Noego. I ci, którzy weszli w tą arkę, to oni mogli przejść z jednego świata, czy z jednej dyspensacji do drugiej dyspensacji. I dzisiaj ja wam mogę powiedzieć, że wy wchodzicie do arki. Wchodzicie w Chrystusa. Bo arka jest symbolem właśnie Chrystusa. Tam tylko i wyłącznie, jeżeli wejdziecie w Chrystusa, w pomazańca Bożego, to dzisiaj, w tym dniu przyjemnym, jest ta możliwość, żeby przejść w inny świat. Tu bracia wspaniale przedstawiali, że ten inny świat to nie tylko wiek tysiąclecia, bo to będzie wspaniały świat. Inny, doskonały, warunki rajskie. Ale ten inny świat to jest na poziomie duchowym. Na poziomie anielskim. Mało tego, na poziomie boskim nawet. To jest ten inny świat, a tylko i wyłącznie można się tam dostać, jeżeli się wejdzie do Arki, bo dzisiejszy świat zostanie zatopiony wodami potopu. On ulegnie zniszczeniu i te struktury, które są budowane, one nie zostaną przeniesione do Królestwa Bożego. Pójdziemy dalej. Za czasów Mojżesza. I tu chciałbym, żebyśmy się troszeczkę dłużej może nad tym zachowali. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntów, w 10 rozdziale od wersetu 1 mówi tak. A nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, iż ojcowie nasi wszyscy pod obokiem byli i wszyscy przez morze przeszli. Zauważcie, byli pod obłokiem i przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni są w obłoku i w morzu. Czyli naród żydowski w pewnym momencie swojego życia zawierzył Mojżeszowi. A tenże Mojżesz później powiedział, że Pan Bóg zbudzi proroka na podobieństwo moje. I wy też w niego żeście uwierzyli. Już nie w Mojżesza, bo w Mojżesza uwierzył naród żydowski, a wyście uwierzyli w tego innego proroka większego, którego wzbudził Bóg. I jemu żeście zawierzyli, że on was również przeprowadzi przez co? Przez morze was przeprowadzi. I mówi tak. I wszyscy tenże pokarm duchowy jedli. I wszyscy tenże napój duchowy pili, albowiem pili z opoki duchowej, która za nimi szła, a tą opoką był Chrystus. Czyli w czym byli ochrzczeni? W czym był naród żydowski, braterstwo ochrzczony? W Chrystusa. Oni byli ochrzczeni w Mojżesza, ale Mojżesz reprezentowany był właśnie tutaj w Chrystusie. To przedstawiał Chrystusa. Czyli tym sposobem, jeżeli sobie czytamy, wszyscy w Mojżesza ochrzczeni są w obłoku i w morzu, a opoka duchowie, która za nimi szła, a tą opoką był Chrystus. Zauważmy, jak tłumaczy Biblia, że oni w Mojżesza, ale w gruncie rzeczy to są ochrzczeni w Chrystusa. Naród żydowski został ochrzczony w Chrystusa. Bardzo rzecz ważna do naszego, za chwilę do naszego rozważania, które będziemy prowadzili. Jaka jest tutaj myśl? Myśl jest identycznie taka sama, że cała nadzieja i ucieczka z Egiptu, czyli z tego świata, oni złożyli w Mojżeszu i zupełnie jemu zaufali. Wydaje mi się, że my robimy to samo. Wy dzisiaj robicie to samo, że zaufaliście Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że całą nadzieję życia chcecie złożyć w Nim i chcecie Jemu służyć i służyć Panu Bogu, bo wiedząc, że On wam w tej służbie może właśnie pomagać. Dlatego warto Jemu zaufać. Zresztą do tego będziemy wracali bardzo często, że warto Panu Jezusowi zaufać, bo wam mogę powiedzieć, że w życiu ludzie ufają różnym rzeczom. Różnym ludziom ufają, różnym partiom zaufali, jakieś nadziei złożyli, no już nie będę naszych partii wymieniał w różnych ideologiach. I prędzej czy później ci, co głosowali, w pewnym momencie mówią, a jednak się nie sprawdzili. A wasz głos dzisiaj dany na Chrystusa, ja wam mogę powiedzieć, wy się nigdy nie zawiedziecie. Zawiodą was może czasami rodzice, zawiedzie was brat, siostra, zawiedzie was najbliższy przyjaciel. Może ktoś wam, waszemu sercu bardzo bliski, ale Pan Jezus was nigdy nie zawiedzie. Mało tego, On was zawsze zrozumie. Do Niego możecie powiedzieć wszystko. To jest tak, jak często są takie myśli, co komu należy mówić, że człowiek mądry nie wszystko nawet mówi swojemu przyjacielowi, bo nie należy wszystkim obciążać drugiego, nawet najbliższą osobą. Ale człowiek ma coś takiego w sobie, że potrzebuje, żeby powiedzieć coś komuś drugiemu. I mogę wam powiedzieć, że możesz Małgosia i Kasia, Łukasz i każda siostra i brat powiedzieć Panu Jezusowi wszystko. On was na pewno zrozumie, bo do tego mamy stosowny werset z Listu do Żydów. Ja nie będę cytował tych wersetów, że on nas potrafi zrozumieć, bo on był tym samym biedą poddany. On miał często te problemy. Tak jak jeden tylko tekst wam zacytuję. Przyszedł do swojej własności, a właśnie jego go nie przyjęli. Poszedł do swoich najbliższych I może czasami będzie taka historia, żeby to was nie spotykało. Będziecie szli do brata, do siostry, może do starszego w zgromadzeniu, do kogoś, który będziecie, wydawało wam się, że was zrozumie i niestety może was nie zrozumieć. Może was nie zrozumieć, ale Pan Jezus na pewno was zrozumie, bo On to wszystko przeszedł i On był doskonały i On potrafi to zupełnie zrozumieć i Jemu warto zaufać i tylko i wyłącznie Jemu, nikomu innemu. Każdy z nas chce wam pomóc. Ja będę się starał też pomagać, wy pomagajcie, inni bracia będą się starali i siostry wam pomagać, ale ufać tylko możecie Panu Jezusowi, Panu Bogu. Jemu wszystko powiedzieć można, a nawet na mnie wszystko nie zawsze należy mówić. Inny jeszcze biblijnie udokumentowany jest tak zwany chrzest Janowy, który też już nie będziemy może czytywali, zapisany w Ewangelii Mateusza, w 3 rozdziale od wersetu tam 5, gdzie jest powiedziane, że przyszedł Jan odziany odpowiednie ubraniu i on zaczął chrzest, tak zwany chrzest pokuty. On zaczął chrzest, zwrócił się do ludzi grzesznych i mówi, jeżeli wyznawajcie, zresztą pamiętacie to, ten wątek, że przychodzili nauczeni w piśmie faryzeusze i on mówi, przynoście godne swojej winy jakieś owoce, że coś zróbcie. Dlatego chciałbym wam powiedzieć, że chrzest Jana był chrztem od Pana Boga. Tak samo jak ten chrzest, którym wy się chrzcicie, jest chrztem danym przez Pana Boga. To nie człowiek wymyślił i chrzest Janowy też nie człowiek wymyślił. To nie Jan wymyślił chrzest. To był chrzest Pana Boga w celu ratowania narodu żydowskiego. To był chrzest w celu ratowania narodu żydowskiego. To jest zapisane w Ewangelii Łukasza, 7 rozdział od wersetu 29. I był przeznaczony tylko i wyłącznie dla narodu żydowskiego jako okazanie skruchy za grzech. Że jeżeli grzeszyli i w pewnym momencie zrozumieli, ma przyjść Mesjasz, ma przyjść ten, któremu tam już w Mojżeszu zaufali, to zrozumieli, że zgrzeszyli, to mieli to okazać poprzez chrzest pokuty. Dlatego nie mówimy, że my mamy ten chrzest pokuty. Bo to nie jest chrzest pokuty. Bo my nigdy żeśmy nie zaufali Mojżeszowi, braterstwo. Myśmy nigdy nadziei w Mojżeszu nie złożyli. To naród żydowski jemu zaufał i się zawarł z Panem Bogiem przymierze przez tego Mojżesza. I jeżeli się czuli winni, że temu przymierzu nie spełniają warunków tego przymierza, to należało za to okazać skruchę. A my w żadnym przymierzu nie byliśmy, bo myśmy byli dziećmi gniewu, tak jak jest to zapisane w liście do Efezów, 2 rozdział, werset 1. My byliśmy dziećmi gniewu. To naród żydowski był w przymierzu, dlatego ten chrzest to jest żal, pokuta za zerwania przymierza z Panem Bogiem. Poprzez złe zachowanie zerwali przymierze z Panem Bogiem. Symbol, dlatego tenże symbol przyprowadzał ich do jedności z Mojżeszem, a przez to również z następcą Mojżesza, czyli z kim? Z Chrystusem. On ich przyprowadzał do jedności z Chrystusem. I dlatego oni nie musieli czynić następnego chrztu, bo oni z urodzenia byli w Chrystusie. Dlatego nie musieli składać już chrztu w śmierć Chrystusa, bo oni to już z urodzenia byli. Dlatego nasz chrzest nie jest pokutą za grzechy i nie ma nic wspólnego z naszym świadomością naszego grzechu czy naszego stanu, ani też nie jest sposobem powrotu do społeczności z Panem Bogiem. Jeszcze raz, braterstwo, powtórzę, nasz chrzest nie jest sposobem powrotu do społeczności z Panem Bogiem, bo my społeczność z Panem Bogiem mieliśmy osiągnąć na podstawie naszej wiary w Jezusa Chrystusa, nie na podstawie chrztu. Wy dzisiaj już, będąc usprawiedliwieni, uznani w oczach Bożych poprzez ofiarę Pana Jezusa za doskonałymi, możecie do Pana z Boga się zwrócić i Panu Bogu złożyć ofertę. Bóg was zaprasza, chodź do mnie, przybliż się do mnie, jest taka możliwość wejścia na taką wyjątkową drogę, a wy możecie mi to czynicie, ja to zrobię. Ja to chcę zrobić na przykładzie innych braci, sióstr, rodzin, które to zrobiły. Ja tak samo chcę służyć. Bo chcę, mam coś, co Panu Bogu mogę zaoferować, które w gruncie rzeczy do końca, jak wiemy, nie jest nawet nasze. Bo my wszystko, co otrzymaliśmy, to otrzymaliśmy od naszego Pana Jezusa Chrystusa. I ta świadomość, że wszystko, co macie, macie od Pana Jezusa Chrystusa do poświęcenia, do ofiarowania i od ofiarowania dalej, niech nigdy nie wychodzi z waszych umysłów. Ta świadomość, bo to jest odpowiedni stan serca do tego, żeby okazywać należytą postawę względem Pana Boga. Dlaczego nie gładzi? Dlaczego chrzest nie gładzi? Bardzo prostej przyczyny, bo będąc usprawiedliwieni, nie mamy w tym momencie tego grzechu, który by, tak jak inne ugrupowania wierzą, że chrzest gładzi tam grzech, że to wszystko jest omyte, dlatego jest chrzest dzieci czy coś takiego. My takiego czegoś nie uznajemy. My uważamy, że może zgładzić nasz grzech być tylko i wyłącznie na podstawę wiary w ofiarę Jezusa Chrystusa. Bo Chrystus umarł i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. I teraz jesteście w stanie usprawiedliwienia. Niektórzy doszli, niektórzy się w takim stanie urodzili, będą w stanie usprawiedliwienia, za co powinniście wdzięczność zawsze Panu Bogu okazywać. O tym należy pamiętać. Zresztą bardzo często, jak patrzę na twarze, na zgromadzenia, które organizują konwencje, to ja, braterstwo, powiem teraz, może nie wam, ale no wszystkim. Ja rozumiem, że Pan Bóg wynagradza nam to, co siostry robią w kuchni. Tam przez 3 dni pracują. Ciężko jest. Ja nawet nie wiem, jak ciężko, bo ja nie potrafię tam nic zrobić. Ale wiem, że na pewno ciężko, bo ciepło, bo trzeba robić, trzeba wcześniej wstać. Ale ja uważam, że Pan Bóg wynagradza nam to tym, co... Ja nie pamiętam takiego okresu czasu, żeby w zgromadzeniu w Białogardzie ktoś w czasie naszej konwencji z naszego zboru się nie poświęcił. A w tym roku no to jest wyjątkowa obfitość, bo aż 3 osoby... No, pamiętając, że Wydminy też mają bardzo dużo w tą zasługę, trzeba to uwzględnić, ale no wyjątkowe błogosławieństwo. I zauważcie, że tak jakoś to jest, że Pan Bóg, ty pracujesz, a Pan Bóg ci daje. Daje ci więcej niż byś chciał może, czasami niż byś się spodziewał. Daje w taki sposób, że czasami sobie nawet tego nie uzmysławiamy. To, co Pan Jezus, kiedy apostoł Piotr przyszedł i powiedział, że co nam za to będzie, że myśmy wszystko zostawili i poszliśmy za Tobą, co nam za to będzie, że tam ciężko pracujemy, to jest pewna forma, nie wiem, czy brat Piotr o tym powiedział, ale to jest pewna forma ewangelizacji. Że tak, to jest pewna forma głoszenia, bo Pan Bóg mówi, może nie możesz wyjść na zewnątrz, ale dajesz przykład swoim dzieciom i pozostają w społeczności. To jest, ja się nie wstydzę i nie uważam, że źle powiem, to jest boska zapłata za trud społeczności, w której się odbywają konwencje, czy coś tam robią. No jest to bezsprzecznie radość dla Pana Boga. Tak jak powiedziałem, zresztą wczoraj zastanawialiśmy się nad takim wersetem z Biblii, który powiedział, Pan Jezus się modlił, a Pan Bóg odpowiedział, że uwielbiłem i jeszcze uwielbię. To prawdziwe dzisiaj uwielbienie Pana Boga jest tylko możliwe w jeden sposób. Najwłaściwszy sposób, bo dla różnego okresu są różne sposoby wielbienia Pana Boga, ale dzisiaj się wielbi tylko i wyłącznie przez to, co wy robicie. Bo uwielbił Pan Jezus Pana Boga poprzez to, że złożył siebie ofiarę i jeszcze Pan Bóg jest uwielbiony w tym, co wy robicie. Jeżeli sobie to potraficie zrozumieć, że tak to jest, że wasz krok jest uwielbiający Pana Boga, to możecie być pewni, że to jest radość w niebie. Cieszą się aniołowie, cieszy się Pan Bóg, Pan Jezus się cieszy. Że są wśród tej wielkiej masy miliardów ludzi, którzy żyją, serca, które chcą coś wyjątkowego zrobić i pójść wbrew wszystkiemu pod prąd przeciwny wszystkim dążeniom, aspiracjom ludzkim, coś chcą zostawić i chcą w ten wyjątkowy sposób służyć. Tak, to jest coś wyjątkowego, ale wracając do naszego tematu, chrzest nie gładzi, gdyż wcześniej zostaliśmy już usprawiedliwieni. To, co jest bardzo rzecz bardzo istotna, o czym chciałbym, abyśmy sobie powiedzieli, co jest chrzest i jak go rozumiemy, i to, co jest istotne, to składa się z chrztu symbolicznego, tego, który będziecie czynili, i chrztu rzeczywistego. Chrzest symboliczny to jest zanurzenie w wodzie. To jest, jak bracia czasami będą mówili takie rzeczy, symbol śmierci starych pragnień. To jest śmierć, chrzest jest symbolem śmierci starych pragnień, ideałów, wzorców, idoli. Ja sobie często tak, no kiedyś tam miałem takie zdarzenie, że pewien młodzieniaszek mi dał taką muzykę, tam mówi, to jest Depesz Mod jakieś. No mówi, to wydaje mi się, że lepiej jakby mi dał pieśni, które bracia śpiewają. No bo to jest waszym życiem. Wydaje mi się, że o tym, co jest w górze, szukajcie. O tym, co jest w górze, przemyśliwajcie. To jest właśnie śmierć starych pragnień, starych aspiracji i zmartwychwstanie do nowego życia. To jest zanurzenie i powstanie do nowego życia. Dzisiaj, tak jak byliście dobrymi ludźmi, dobrymi dziećmi, z którymi rodzice czasami się mogą cieszyć, no cieszą się, że mają takie dzieci, to ja wam powiem, że bądźcie jeszcze lepszymi dziećmi. Jeżeli rodzicami bylibyście, czy ktokolwiek byłby rodzicem, niech będzie jeszcze lepszym rodzicem. Jeżeli ktoś był dobrym uczestnikiem zebrań, brał już tam jakiś udział, niech się jeszcze bardziej stara, niech będzie jeszcze lepszym człowiekiem. Bo zmiana ma następować tylko i wyłącznie w dobrym kierunku. To, co brat Cygnowski nie powiedział, co mi osobiście w jego temacie zabrakło, to Bóg nas powołał do dobrych uczynków. Do dobrych uczynków. Nie przez dobre uczynki, które uważam, że w jakimś sensie już żeście to nawet starali się czynić, ale do dobrych uczynków. I cały czas musicie sobie się, będziecie musieli zastanawiać i szukać, co komu dobrego zrobić. Komu podać miskę wody, kubek wody, miskę zupy, czy może popracować gdzieś tam na konwencji, gdzieś pojechać dla społeczności coś zrobić, przygotować się na nabożeństwo. O tym będziecie musieli przemyśliwać, bo wy dzisiaj żeście zadeklarowali, że chcecie być lepszymi ludźmi. Lepiej żyć niż do tej pory. Nawet jak do tej pory żeście dobrze żyli, to tak samo musicie się starać jeszcze lepiej żyć. To jest symbol uzewnętrznienia przed świadkami waszej wiary i ofiary, którą chcecie złożyć na boskim ołtarzu. Dzisiaj uzewnętrzniacie jedynie waszą wiarę, która tliła się, która być może nie tylko się tliła, płonęła takim ogniem już od iluś lat. Takie postanowienie mieliście, one coraz bardziej się zagrzewało i dzisiaj tylko uzewnętrzniacie to. Bo ja tak sobie wyobrażam, że dzisiaj uzewnętrznicie to, co jest stan. Że to nie jest, że kto jeszcze, może ktoś jeszcze by chciał. Nie, to nie ma być moment jednej chwili. To ma być decyzja przemyślana. Pamiętacie, jak Pan Jezus, kiedy bywał w samotności, to często chodził na modlitwę, a jak był w tym miejscu, gdzie Ewangelia Łukasza mówi, że często zachodził na miejsce, gdzie Jan Chrzciciel chrzcił. Dlaczego Pan Jezus chodził na miejsce, gdzie Jan Chrzciciel chrzcił? Bo tam sobie przypominał swój krok. To, co zrobił. Ja tak sobie chcę zagwarantować dla naszego zboru gości na konwencji. Wy też przyjeżdżajcie do Białogardu nad Parcentę. Żeby pójść z innymi już nad Parcentę i popatrzeć, że ja w tej Parcencie uzewnętrzniłem swoją wiarę. Uzewnętrzniłem, że chcę Panu Bogu służyć przed wieloma świadkami. Ja może czasami chciałbym pojechać do Romanówki. Byłem tam już zupełnie w innej roli. Nie ma niestety konwencji, a szkoda. Bardzo tam było mile, bardzo dużo osób bywało, ale nie ma takich miejscowości. A czasami dobrze jest sobie przyjść, bo na przykładzie Pana Jezusa jest to pokazane. Co zmieni ten symbol w waszym życiu? Pierwsze, otworzy wam drzwi do zgromadzenia. W zgromadzeniu otrzymacie pełne członkostwa. Bracia was przyjmą z otwartymi rękoma. Jeżeli ja sobie nie wyobrażam innej sytuacji. Zresztą my, braterstwo, i to chyba w wszystkich zborach jest praktykowane, że zawsze po konwencji jest tam jakaś relacja, no była konwencja, co się komu podobało, czy nie, ale mówię, no, ale mamy nowego członka i zbór składa mu życzenia. Braterstwo, to jest, wydaje mi się, dobry zwyczaj. Właśnie, że zbór otwiera swoje ramiona, żeby przyjąć nowego członka i wydaje mi się, że powinien go otoczyć wyjątkową opieką. Dać mu taki czas przejściowy nawet, żeby on do niektórych rzeczy dorósł. Nie wszystko od razu można wymagać. Nie można wymagać pełnego zrozumienia, bo to jest w żadnym wypadku nie wolno. Nawet pełnego właściwego zachowania, bym powiedział. Może nie w waszym wypadku, ale by ktoś przyszedł ze świata tak zupełnie z zewnątrz. On tak jak tu ktoś wcześniej powiedział, chyba brat Krajcer, nawet czasami nie wie, że coś tam trzeba zrobić. Trzeba mu dać czas. No wy już widzę, że wiecie, że trzeba chustki założyć, ale czasami tak właśnie się o tym nie wie i trzeba ten czas dać. I zbór powinien być wyrozumiały, że na tego młodego, nowego członka to patrzeć przez takie, bym powiedział, różowe okulary. Takie różowe, widzieć go tylko w dobrym świetle, dawać mu czas na to, żeby on zmężniał. Otrzymacie pełne prawa i przywileje zgromadzenia, że będziecie mogli zajmować głos, a przede wszystkim rzecz najważniejszą, bo u nas w zgromadzeniu w wypadku tu Łukasza, Kasi, Małgosi, to się nic nie zmieni, bo oni mogli do tej pory wstawiać już pytania. Ale co się zmieni? Zmieni się w czasie zebrania gospodarczego, że będziecie mogli zrobić coś, co do tej pory nie mogliście robić. I nie chodzi o głosowanie i czy o wybór starszych. To jest najmniejszy problem. Będziecie mogli zadecydować, co chcecie, aby było badane, żeby było to ku rozwojowi braterskiej społeczności. Podać, co chcecie, co uważacie, że potrzeba waszemu sercu, umysłowi, żeby się rozwijać, jakie nowe stworzenie. Bardzo rzecz ważna. To jest wyjątkowy przywilej w zgromadzeniu. Ale z drugiej strony daję wam również prawo braciom i siostrom do kontroli waszego życia duchowego. Za rozwój zgromadzenia jesteście odpowiedzialni i jednocześnie daję prawo braciom do kontroli. Już nie możecie powiedzieć, no, ja to jestem tam niepoświęcony, no to ja to sobie coś mogę, czy coś. Czegoś takiego nie. Nie jesteście sami swoi, ale jesteście kupieni drogą krwią ofiary Jezusa Chrystusa. I dlatego mamy do siebie wspólne prawa. Odtąd jako członek świątnicy będziecie odpowiedzialni za dobro już całej społeczności. To nie będzie tak, że a niech tam jakoś będzie, tylko będziecie dbali o to, żeby mi w zgromadzeniu było dobrze, żeby bratu Sygnowskiemu było w zgromadzeniu dobrze, żeby on się dobrze czuł. To będzie wasza praca. Nie to, że tylko czekać, że ktoś ci coś da, coś ci wytłumaczy, coś ci powie, tylko że ja też przyjdę z odpowiedzią, z jakimś pytaniem przyjdę, z jakąś usługą przyjdę, że jak jest praca na konwencji, to ja pomyślę sobie, że no można pójść i tam pomóc. A nie tylko można, ale ja wam powiem, że należy pójść. Ja wam powiem, że należy pójść, bo jeżeli jesteście członkami społeczności, to nie jest to konwencja Budziarz, czy Krakowa, czy Białogardu. To jest nasza konwencja. Jeżeli naprawdę poczujecie ducha społeczności, ducha Chrystusowego, to będziecie nie patrzyli, że ja sobie mogę pójść gdzieś, a ktoś niech mnie obsługuje, tylko będziecie patrzyli, jak ja drugiemu mogę pomóc. To jest prawdziwy duch Chrystusowy, bo taki był duch w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Właśnie taki duch był. Figuralnie bym powiedział wam taką rzecz, o której sobie zapamiętajcie. To jest przejście ze stanu dziedzińca do stanu świątnicy. Ważniejszy zdecydowanie od chrztu tego symbolicznego, czy tego, co jest, no, o którym tu wspominałem, jest chrzest Duchem Świętym, poprzez który się wchodzi w skład rodziny Bożej. Jeżeli taki chrzest otrzymujecie, wejdziecie pod takie pomazanie, które otrzymał Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy, to wtedy w czasie tego chrztu będziecie przechodzili takie coś, co my nazywamy rozwijanie nowego stworzenia. To jest spłodzenie do życia duchowego, to jest ten rozwój życia duchowego, że będziecie woleli myśleć o rzeczach duchowych, że mało tego, waszym obowiązkiem będzie myśleć o rzeczach duchowych. To nie będzie tak, może jak czasami nam się niestety, ale zdarzy, że w niedzielę rano szybko, gdzie jest torba, gdzie są okulary, to mi się zdarza, jak i niektórym na pewno braciom zapomnieć i mówi, nie ma okularów, szybko pozbierać i na zebranie pójść. Braterstwo, bo to taki ktoś nie idzie przygotowany. Wydaje mi się, że musicie o tym pamiętać, żeby iść przygotowani, żeby to, co jest w Biblii bardzo mocno udokumentowane, nawet sobie tak pomyślałem, że należałoby wam wytłumaczyć taką pewną zależność, że przez co odbywa się spłodzenie. Czym Bóg spłodza? Jaki jest mechanizm spłodzający? Nie ma czasu, żeby to rozwinąć, ale pamiętajcie jedno, że spłodzenie odbywa się przez słowo prawdy, przez naukę biblijną. To nie my wam przekażemy spłodzenie, nie my wam damy spłodzenie czy coś takiego, tylko to spłodzenie jest zawarte w nauce Słowa Bożego, w prawdzie. To, co prawda ma moc spłodzającą i zmieniającą wasze myślenie. Tylko i wyłącznie w Biblii. I Biblii należy się trzymać, bo tylko i wyłącznie na podstawie tej Biblii może następować duchowy rozwój. Będzie pomazanie was spotka, to co jest bardzo przyjemne, tu było powiedziane, na urząd królów i kapłanów. Ożywienie, musi nastąpić ożywienie. Czyli tak jak powiedziałem, to życie musi być takie żywe, że widać, że się coś zmieniło, że chętni. Ale ja was przestrzegam przed jednym. Często bywają słomiane ognie, że po poświęceniu to jest taka bardzo wielka gorliwość, a później coś takiego się dzieje, że człowiek tak stygnie, a tym bardziej jak zaczyna zapominać przychodzić na zebranie. Nigdy nie zapominajcie o braciach, o konwencjach, o zebraniach, bo człowiek sam się nie utrzyma. Nie ma takich silnych osobowości w naszej społeczności i nigdy nie było, żeby sami mogli rozwijać się jako nowe stworzenie. Każdy z nas, braterstwo, potrzebuje pomocy brata czy siostry. Nikt sam się do tego nie rozwinie jako nowe stworzenie. To jest Chrystus, pomazanie, ciało Chrystusowe, jedno drugiemu pomocy dodaje i wy macie takiej pomocy dawać i przez to musi być ożywienie. Ożywienie to musi być uzewnętrznione tym, że będziecie przynosić owoce Ducha Świętego. To, co jest zapisane w liście do Galatów. Ale jeszcze lepiej jest to zapisane przez apostoła Piotra. Mówi, że gdy przyjdziecie do Chrystusa, kiedy uwierzycie, kiedy te nadzieje są, to mówi, że jest wiara. Bardzo coś wspaniałego, od czego się w ogóle zaczyna nasza społeczność z Panem Bogiem. O czym można rozmawiać, bo jeśli nie ma wiary, to nie ma o czym mówić w ogóle. Ale mówię, że przydajcie do wiary waszej cnotę. Do cnoty umiejętność, poznanie i dalej wymienia takie wspaniałe, gdzie mówi coraz więcej, upiększać się należy. To jest to odzienie haftowane, które wy macie haftować w swoim życiu. Na naszych oczach macie zmieniać swoje postępowanie. A kiedy to przy was będzie, a oficie będzie, to Bóg was wystawi jakimi? Niepróżnymi w znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli wasze poznanie i znajomość woli ojcowskiej, znajomość planu Bożego będzie uzewnętrzniała się tym, że rozwijacie się tam jako nowe stworzenie i przynosicie owoce. O tym musicie pamiętać. Musicie dojść do zapieczętowania. Braterstwo, musimy dojść do zapieczętowania Duchem Świętym. Pieczęcią Ducha Świętego, który nas pieczętuje, to jest ona pieczęć odciska w dwóch miejscach. Na czole, to jest, że no należy mieć jednak jakieś intelektualne poznanie prawdy. Trzeba wiedzieć, w kogo się uwierzyło, dla kogo i gdzie się wybiera, bo bo tą znajomość trzeba mieć, może nie głęboką, ale tą podstawową znajomość trzeba mieć, a przede wszystkim trzeba mieć na sercach pieczęć Ducha Świętego, a tą pieczęcią jest doskonała miłość. Doskonała miłość. Dopóki by się zdarzyło, że macie do kogoś jakieś uprzedzenie, jakieś coś takiego, że jakiś żal pielęgnowany, czy by się zdarzyło, że macie jakąś taką złośliwość komuś, byście chcieli uczynić, to jest to jeszcze nie doszliście do pełni doskonałości miłości Bożej. Bo Chrystus za przestępców to się modlił. Gdy mu złorzeczono, to co? Nie odzłorzeczył. Dlatego nie dochodźcie swoich praw. Jeszcze raz powtórzę, nie dochodźcie swoich praw, bo Chrystus swoich praw nie dochodził. On powiedział tak, gdy was uderzą w prawy policzek, nadstaw mu i lewy. Gdy się ktoś sprawuje z tobą o płaszcz, oddaj mu i suknię mu, oddaj mu jeszcze więcej. To jest prawdziwy duch Chrystusowy. Dać coś od siebie więcej niż by ktoś oczekiwał. Apostoł Paweł to później wyraził to jeszcze inaczej. A to czyniąc, będziecie zgarniali węgle rozżarzone na głowę tych, którzy takowe, jeżeli będą zli. Ale braterstwo, my nie mamy dlatego czynić dobrze, żeby komuś węgle zgarnąć. To nie ma być ten duch, bo to, jeżeli by taki był duch, to też jest niewłaściwy. Ale dobrze czyniąc braciom, zauważcie może to, co z czym no wielu z nas ma problem, no może ja jeden z największych, że nie potrafię pokazać tego, że się cieszę. Że jak zaczyna się konwencja, przyjeżdżają bracia, siostry, zaczynają śpiewać. Lubię słuchać, jak śpiewają. Nie potrafię śpiewać, zresztą często się śmieję, że mi zabroniono śpiewać w zgromadzeniu. No, tak z uśmiechem to mówię, nie z żalem, nie, bynajmniej, bo mają rację. Ale cieszę się, jak śpiewają. Lubię słuchać. To, braterstwo, to wam musi też sprawiać przyjemność. Przyjemność musi sprawiać to, nie tak jak tu nawet brat Cygnowski wcześniej wspomniał, on nie do końca dopowiedział, że ktoś zabiera waszą koronę. Przecież ci bracia, którzy tu stawali tam za oknem i patrzyli się, żeby was zobaczyć, to nie traktują was jako konkurencję. Bo to nie jest konkurencja. Jeżeli konkurencja, to nie jest duch Chrystusowy. My na brata i siostrę nie mamy patrzeć, że to jest konkurent w biegu o koronę. Tylko to jest brat, który w stosownym momencie może mi co zrobić? Ręce podnieść do góry. Dlatego przywiązanie do społeczności, do zboru, w którym się znajduje, jest bardzo ważne. Nigdy nie opuszczajcie zgromadzenia. Nigdy nie opuszczajcie zebrań. Bo tylko i wyłącznie, czy jest troszeczkę lepiej, czy gorzej, wy będziecie mogli już nakładać pewne obyczaje na to zgromadzenie. Będziecie swoją osobą wywierali wpływ na. Wy będziecie decydowali. No, już nie jest my i wy. Nie ma takiego pojęcia. Zbór to jesteśmy my. My jesteśmy zgromadzeniem, my jesteśmy zborem i to, co powiedziałem, macie obowiązek wspominania i mówienia, zwracania uwagi, jeżeli zobaczycie, że ktoś z nas się niewłaściwie zachowuje, czy ja coś niewłaściwego powiedziałem, to ja was proszę, by mi zwróćcie uwagę. Małgosia, pamiętaj o tym, że zwróćcie mi uwagę, że to jest niezgodne z Biblią i będę wdzięczny. I musimy być wdzięczni sobie, bo tak jak powiedziałem, dla mnie osoba Mojżesza, braterstwo, to zawsze się tak kojarzyła z taką wyjątkową stabilnością. Z powagą. To był ktoś, kto obdarzony, jeżeli sobie wyobrażam, obdarzony jakimś autorytetem i powagą, niechwiejnością w poglądach, to Mojżesz, który wiedział, tak jak apostoł Paweł, zawsze myślałem, tak jak apostoł Paweł, ja nie biję jako na niepewne. I Mojżesz też wiedział, do czego się udał, ale w pewnym momencie on potrzebował, żeby mu ręce podnieść. I to jest waszym zadaniem, waszym obowiązkiem, abyśmy sobie wzajemnie podnosili ręce, żebyśmy wzrastali, żeby za rok czasu bracia, ci, którzy tu dzisiaj przyjechali, żeby mieli to pragnienie przyjechania też. Braterstwo, to od nas zależy. od was zależy, czy będziemy chcieli za rok przyjechać. Czy stworzymy atmosferę taką, żebyśmy się tu czuli jak w rodzinie, w domu. A w domu można sobie wiele rzeczy powiedzieć, czasami przykrych, ale koniecznych. Ale jeżeli jest to zrobione i ktoś rozumie, że to nie jest robione celowo złośliwie, tylko po to, żebym ja mógł być lepszym, to braterstwo to się przyjmuje z przyjemnością. No może nie jest przyjemne, bo trudno mówić, żeby to przyjemne było, ale jak się człowiek tam w domu przemyśli, mówi, a właściwie dobrze, że mi powiedział, bo miał trochę racji, bo się zagalopowałem czy coś takiego. I to jest zadanie społeczności i to jest wasze zadanie i o tym będziecie musieli pamiętać. No, pójdziemy dalej w naszych rozważaniach. Czy są przeszkody? Czy są przeszkody do tego, by się ofiarować Bogu i tworzyć społeczność rodziny Bożej? Właśnie rodziny. Pan Jezus to pokazał wspaniale przez słowa apostoła Pawła, że nie tylko, że rodziny, ale ciała Chrystusowego. Braterstwo, to jest bardzo ciekawa rzecz, że ciało to najlepiej jest taki mechanizm, który przedstawia społeczność, później to się przenosi na rodzinę. I wiecie, że mózg ludzki tak jest skonstruowany, że pierwszą rzeczą, którą chroni, to automatycznie to jest wyuczone, że chroni głowę. Że się osłania. W razie zagrożenia człowiek się łapie za głowę. Nie, chyba, żeście zauważyli. I waszym zadaniem jest, żeby chronić głowę. Żeby nigdy słuchać i patrzeć, czy ten pogląd, czy ta wypowiedź przypadkiem nie obrażają głowy, czyli Pana Jezusa. Czy one Jemu czci nie odbierają? Czy nie obierają Go z Jego chwały? Bo obierając Pana Jezusa z Jego chwały, to obieramy Pana Boga z boskiej chwały. Bo jeżeli Pan Bóg powiedział Panu Jezusie, że i uznał ofiarę Pana Jezusa za doskonałą, zupełną i wystarczającą, to później każdy pogląd, który obniża wartość, każda wypowiedź, która może się zdarzyć w naszych wypowiedziach, która obniża wartość ofiary Pana Jezusa, jest obrzydliwością przed Panem Bogiem. Musicie o to pamiętać. Chronić głowę. Ale w członkach ciała są takie mechanizmy, o których apostoł Paweł powiedział, że są członkowie zacni, którymi byśmy się może tam chcieli czasami pochwalić. To są tacy sztandarowi, że wyjdź. Ale ci sztandarowi to z reguły najczęściej są odkrywani i narażeni na największe trudności, bo oni najgorsze rzeczy muszą w swoim życiu robić. Czy chcą, czy nie chcą. Taka jest prawda. Często są do różnych problemów wzywani, różnych kłopoty muszą wysłuchiwać. Taka jest prawda. A najlepiej są chronieni, wiecie, którzy? Te, które apostoł Paweł powiedział, to jest sromota mówić. Ale każdy przykrywa to, co jest takiego wstydliwego, prawda, w ciele ludzkim. To, co się zakrywa, przynajmniej był do tej pory czas, że się zakrywało niektóre części ciała. Dzisiaj to się tam zmienia, no ale to już nie jest nasz temat. Ale, braterstwo, taka jest myśl, że my mamy, będąc członkami ciała, się zastanawiać, co potrzeba nodze, co potrzeba temu małemu palcu, czy małemu palcu nogi. Że nie to, że mi jest dobrze, że ja się czuję, bo moje poglądy czy moje myśli są reprezentowane i uznawane, a ja sobie mogę tak mówić, żeby tam drugiemu to niekoniecznie pasowało, bo ja się dobrze czuję. A inni mogą być niezadowoleni i płakać. To nie jest Duch Chrystusowy. Nikt w ciele tak nie robi, jak mu zimno jest w nogi, to zakłada szybko skarpety, żeby mu w nogi było ciepło. I my, braterstwo, taki coś mamy szukać, co jest komu potrzeba i w miarę możliwości spełniać jego potrzeby. Zauważcie, spełniać potrzeby jeden drugiego. Oczywiście czasami są potrzeby takie, które spełnione być nie mogą. To czasami ktoś mówi, ja mam takie potrzeby, żeby tak było. Nie, czasami musicie się zgodzić. To jest najtrudniejsze. Będziecie się musieli powiedzieć, nie, tak się na to nie godzę. Takiej potrzeby twojej nie spełnię. Jest to ciężko, niesamowicie ciężko, abyście nigdy tego nie musieli przeżywać, że czasami stanąć na poprzek tam niektórym trendom. To jest ciężko. Jeśli się ktoś odwrócił od złego i zerwał z grzechem, ma prawo przyjąć chrzest. Braterstwo, jeszcze raz powtórzę. Jeśli się ktoś odwrócił od złego i zerwał z grzechem, ma prawo przyjąć chrzest. Taka jest nauka, którą odczytujemy ze Słowa Bożego. Wydaje mi się, że wy to właśnie zrobiliście i za chwilę wam stawię takie pytania, które potwierdzicie. Chociaż ja wiem, że to są pytania takie, które oczywiste, że wy odpowiecie, jest jedna odpowiedź. Ale my musimy ją, te pytania wstawić, dlatego żeby złożyć siebie obowiązek, a żebyście mogli, żebyście to, co było, powinno być waszą radością, powiedzieć, tak, ja zerwałem, ja zapragnąłem zerwać z grzechem. Mi się nie udaje zawsze, ale zapragnąłem zerwać z grzechem. I odwróciłem się od złego i chcę czynić dobro. Bo to jest radosne wyznanie. To powinno być radością waszego życia i radością każdego z nas. Jeżeli ktoś nie na, drugą przeszkodą jest, jeżeli by ktoś nie naprawił krzywdy wyrządzonej bliźniemu. Tak jak Pan Jezus powiedział to w Ewangelii Mateusza, jeżeli ktoś chce złożyć dar na ołtarzu, a wy dzisiaj na ołtarzu składacie dar Panu Bogu, z siebie ofiarę, to najpierw zanim złożysz ten dar, idź pojednaj się z bratem. Myślę, że serca wasze są czyste i powinny czyste pozostać. Co nie znaczy, że czasami się błąd. Ja to chciałbym powrócić. Nie chciałbym, żebym był zrozumiany, że dozwalam na to, żeby grzeszyć. Nie. Ale czasami, jak się będzie coś zdarzało, to szybko trzeba to naprawiać i odwoływać się do zasługi ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przeszkodą na to, aby się ofiarować, jest to, jeżeli ktoś nie wyrzucił wcześniejszych wierzeń, ideałów, idoli. Jeżeli tam jeszcze czemuś innemu chce służyć, to Pan Jezus powiedział, dwóm Panom służyć się nie da. Od dzisiaj macie służyć tylko i wyłącznie jednemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie wierzenia, poglądy, gdzieś tam jakieś reprezentowane przez jakichś ludzi, które nie mają podstaw Biblii, powinny być natychmiast odrzucone. Żadnych innych wzorców do naśladowania oprócz wzorców pokazanego w Jezusie Chrystusie i w braciach i siostrach, które idą dokładnie śladami Jezusa Chrystusa, nie należy naśladować i z nich nie należy brać przykładu i nie bierzcie przykładu z nikogo, jeżeli macie cień wątpliwości, że to nie jest właściwy sposób postępowania. To jest trzecie. Czwarte, jeżeli nie chce zerwać z nałogiem i dalej imponuje mu świat. Braterstwo, specjalnie mówię, jeżeli ktoś nie chce zerwać z nałogiem, różne są nałogi. Kiedyś wam powiem, co bardzo zaskoczyło mnie. Czytam książkę pytań, mam na moczyłkach taką starą. Czytam książkę pytań, bratu Rosławi stawili takie pytanie. Co brat sądzi o tych, co żują prymkę? Myślę sobie, co za prymkę to jest, wiecie, braterstwo, to dzisiaj już się tego nie robi, no, czy tabakę, no, to żują. On mówi, no wiesz, to jest bardzo zły zwyczaj. Jeżeli brat czy siostra żuje, to jest bardzo zły zwyczaj. Jeżeli to jest nałóg, to bardzo zły jest nałóg. Ale to jest tak samo brzydki nałóg, jak nałóg picia kawy, herbaty, palenia papierosów. Dokładnie to samo. Wszelkie nałogi są złem. Nie dlatego, że one, bo cóż jest kawa, cóż jest herbata, czy nawet ta tabaka. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że ktoś nie potrafi zapanować nad swoim ciałem. Tu jest błąd. Tu jest cała strata. Bo to udowadnia, że nie potrafimy mieć kontroli nad swoim ciałem. I dlatego z takimi nałogami trzeba walczyć. Pomijając, że niektóre nałogi szkodzą ciału i to jest jeszcze inny temat. To nie, ja nie chcę tego wątku w ogóle poruszać. Dlatego jeżeli byście mieli nałogi, to należy z nimi zerwać. No nie będziemy jednak tacy może wyrozumiali jak brat Russell, że jakbyście zapalili papierosa, to ja wam powiem, że nie należy jednak. I myślę, że dobrze, jakbyście się usłuchali, bo nie należy, bo to i zły zwyczaj, i zapach nie taki, z wielu różnych względów. Nie wolno również temu przyjąć chrztu, który nie jest do końca przekonany o słuszności swojego kroku. Jeżeli jesteście nie do końca przekonani, to nie podejmujcie takiego kroku.
To już mówimy w celu tylko, żeby uspokoić własne sumienia. To są typowo już takie, jak często to, co mówią, głosowanie w Krakowie. To są takie same pytania i takie same wypowiedzi. Jeżeli nie do końca przekonani, bo ja wierzę, że jesteście przekonani. To ja jestem pewny tego. Bo Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Ja często wspominam, czy wspominałem, Bóg uznaje tylko dwa przymierza. Dwa przymierza uznaje Bóg. Przymierze małżeńskie, które ustanowił, powiedział, to jest instytucja uświęcona przez Pana Boga. I przymierze przy ofierze, przymierze chrztu, które jest przez chrzest reprezentowane, przepraszam. I w Biblii to zostało tak pokazane, bardzo brzydko to brzmi, ale tak zwane najbardziej wartościowe przymierze w zakonie, jakie można było złożyć Panu Bogu, to jest zwane tak przymierze hermu przekleństwa. Wszystkie przymierze, które nie były obciążone przekleństwem za niewykonanie, nie miały takiej wartości jak te przymierza, które były zobligowane w razie niewypełnienia przekleństwem. Pamiętacie, że niektórych rzeczy nie można było się wycofać. Jeżeli ślub zrobi, to można było śluby wykupywać. To różnie było można zrobić. Ale w niektórych wypadkach nie było można. Taki ślub zrobił Jeftę. Jeftę złożył taki wspaniały ślub i nie mógł zmienić zdania. I wy zdania zmienić nie będziecie mogli już. Nie powiecie za 5 lat, czy my nie powiemy za 5 lat, a właściwie, Panie Boże, to już mi się znudziło na zebranie, wolę na plażę do koło brzegu. Tak już nie da. Nie da. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. On wam będzie pomagał, będzie wam błogosławił, będzie was ogrzewał, będzie was dopingował, zachęcał, w różny sposób wspomagał w razie potrzeb. To bardzo podobało mi się to, co kiedyś usłyszałem, taki wiersz, kiedy pewien, taka umowa oczywiście fikcyjna, bo takich nie ma, ale umowa z Panem Jezusem, człowieka wierzącego, który powiedział: Panie Jezu, pójdziemy przez życie razem. I później, kiedy przeszedł swoje życie, to was spotka, ja często to powtarzam, wiem, bo Małgosia to się uśmiecha, ale przeszedł przez życie, doszedł do może 70, 80 lat, 90 i ogląda się wstecz na historię swojego życia i widzi często 2 ślady, ale czasami 1. I patrzy, jak ten jeden jest, to mówi: najgorzej mi w życiu było wtedy. Ja przeżywałem największe rozterki, może życiowe, może jakieś choroby, może czasami dzieci mi od prawdy odchodziły, najbardziej twojej pomocy potrzebowałem. Może żona zmarła, mąż zachorował, zmarł, czy doświadczenie w zgromadzeniu. I wtedy widzę, ty mnie wtedy zostawiałeś, ja szedłem sam. Tak nie będzie. Znacie odpowiedź, prawda? Ja wtedy niosłem cię. To jest cudowne. I takie coś wam gwarantujemy. Ja wam gwarantuję i wszyscy ci bracia, którzy siedzą, siostry tutaj potwierdzą. Gwarantujemy wam właśnie taką opiekę. Pan Bóg będzie was i doświadczał, i uderzy, ale i co? Uleczy. On jeżeli uderzy, to w celu uleczenia, w celu pomocy, żeby po prostu było lepiej, żebyście wy się przypadkiem nie zapomnieli. O tym należy pamiętać. Z całym przekonaniem możemy powiedzieć, że na pewno nie ma przeszkód dla tych, którzy wierzą tak. Wierzą z całego serca Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Nie ma żadnych przeszkód, żeby przyjąć symbol chrztu i służyć Panu Bogu. Nie ma żadnych, żeby z siebie złożyć ofiarę. I pragną żyć w czystości uczuć i czynów. Zwracam uwagę. Pragną żyć w czystości nie tylko czynów, bo ludzie, niektórzy potrafią się zachowywać właściwie, ale uczucia zupełnie inne mogą być. Wy macie dbać i o uczucia, i w miarę możliwości od tego, co czynicie, jak się zachowujecie, bo ludzie was będą pisali nie tak, jak was, co wy macie w sercu, bo tego my nie wiemy. I nikt nie wie, co jest w moim sercu, no tylko trochę ja, a resztę Pan Bóg. Bo trochę my wiemy tylko o sobie. My nie do końca znamy nawet siebie. Ale będziemy was oceniali na podstawie waszych zachowań, czy chcemy, czy nie, bo taki jest jakiś w człowieku mechanizm. Ci, którzy znają wolę Bożą i chcą skorzystać z łaski wysokiego powołania. Ja czasami się wam przyznam, o wam w szczególności 15 czy 16, w końcu już nie wiem ile was tu jest, a mógłbym policzyć. To mnie śmieszą takie pytania, że kto zamknie tam, czy zamknięte, czy nie zamknie. Jak to będzie, czy zamknięte, już nie zamknięte. Ja mówię, czemu człowiek się uparł zamykać coś, czego nie otworzył? No ja nie wiem, no chcą sobie zamknąć coś, czego nie otworzyli. A Pana Boga to nawet o zdanie się nie chcą spytać. No naprawdę, mnie to dziwi, bo czy można coś Panu Bogu w ogóle narzucać, że ja tak uważam, czy tak? Nie jest dowodem, braterstwo, znowu tak jak tam ktoś, jak brat Cygnowski stawiał pytanie, że jak się będą przyjmować chrzest, to jest dowód na wysokie powołanie. To nieprawda, to nie jest dowód, bo nie zawsze to musi być już później dowodem, bo wierzę, że przyjdzie czas, że nie będzie dowodem. Dzisiaj myślę, że jeszcze jestem, bo ja jestem przekonany, ja święcie wierzę w to, że jest taka możliwość. Są zupełnie inne dowody na to, że skończy się wysokie powołanie, ale to jest zupełnie inny temat. I wy, dopóki jest ten dziś dopóki się nazywa, dopóki dziś jest czas przyjemny, to dobrze, że skorzystaliście. Jeszcze raz chciałbym powrócić do pewnej myśli. Towarzyszyć wam będzie radość i pokój Boży. Radość Boża. To jest coś innego, coś takiego, kiedy spoglądamy na oblicza jedni drugich, poglądamy na swoje dzieci, na swoich najbliższych, i płaczemy, ale to jest radość Boża. To jest radość z tego, że człowiek się czuje czasami spełniony. Że jakiś etap w życiu się zakończył i to jest radość Boża. Że na razie jest dobrze. I to jest coś takiego, co będziecie mogli otrzymywać Panu Bogu i nikt wam tego nie zabierze. Nikt wam tego nie zabierze. Może będziecie się źle czuli, głowy będą bolały, będziecie chorować, ale tego wam nikt nie zabierze. Pokój Boży, który przewyższa wszystko. Będą trudności, będzie kryzys. Ludzie będą mówili, zmieni się, nie zmieni się. Nawet wśród nas, braterstwo, czasami mówimy, no, kiedy już jest lepiej, czy odczuwa, że już jest lepiej, że kryzys mija. Braterstwo, jaki kryzys ma minąć? Jeżeli musi przed przyjściem Królestwa Bożego musi być jeszcze czas zły, czas anarchii, czas niezadowolenia, to ten kryzys musi się pogłębiać. O tym musimy pamiętać. Ale my na to patrzymy tak, jak prorok Malachiasz mówi. My widzimy za tymi chmurami słońce, słońce sprawiedliwości, słońce radości. Będą wam towarzyszyć przeciwności i łzy. Łzy. Ale łaska Boża, doświadczenia kształtujące wasz charakter będą to wszystko przewyższać. I to wam gwarantujemy, to w Biblii, my to przeżywamy. W Biblii jest to bardzo szeroko pokazane. Z drugiej strony możemy wam ze swojej strony zaoferować coś, co jest wyjątkowego. My wam nic nie możemy. Za chwilę ja wam złożę w imieniu tu zebranych pewne życzenia. Wydaje mi się, wszyscy tak będą czuli, ale my wam przez wasze życie będziemy mogli zaoferować zdecydowanie coś lepszego. Coś, na co będziecie mogli zawsze liczyć, chociaż może ktoś nie będzie miał imiennie nawet was na imieniu akurat. Nasze modlitwy. Czasami są takie modlitwy, które ja jestem zwolennikiem, modlitwami za społecznością, nieimiennymi. Nie dlatego, że imienne być może byłyby złe. Nie, ja nie chcę tego krytykować. Ale my niekiedy nie wiemy potrzeb swoich wzajemnych, komu nasze modlitwy są bardziej potrzebne. Dlatego modląc się za społecznością, o dobro ludu pańskiego, o rozwój duchowy naszej społeczności, o dobro, wszelkie błogosławieństwo, dziękować Bogu za boską opiekę, za konwencję, że możemy... To jest coś takiego, co my wam możemy dać. A jest taki werset, który zapewne znacie, że wiele może modlitwa sprawiedliwego. Tym sprawiedliwym to nie jestem ja, o tu na mnie patrząc możecie popatrzeć, czy brat Franek Olejarz, czy Sroka, którego bardzo możemy szanować, ale nie jest. Sprawiedliwy jest zbór, lud. Lud Boży jest sprawiedliwy i jeżeli zbór się pomodli, to wiele może usidla modlitwa sprawiedliwego. Pokazane to zostało w Dziejach Apostolskich, chyba pamiętacie różne historie, ja nie będę o tym wam mówić. Błogosławieństwo Boże będzie stokroć większe niż przeciwności. A nawet jeżeli będą przeciwności, to te przeciwności będą po to, żeby wyszły ku błogosławieństwu. Zauważcie, to nie będą takie przeciwności, żeby, tak jak może człowiek, no są konkurencje, człowiek tam sobie coś podkłada, żeby konkurencję zniszczyć, to nie będą takie przeciwności. Pan Bóg będzie dozwalał przeciwności w waszym życiu, ale żeby te przeciwności kształtowały was. I za to należy dziękować. Za to, że będą was spotykały przeciwności, które będą kształtowały wasz charakter i wyrabiały wasze naśladownictwo za Panem naszym Jezusem Chrystusem. Wy będziecie się chrzcili w śmierć Chrystusa. Ja chciałbym tu sobie nawet tak pomyślałem wam powiedzieć pewną rzecz. To nie jest śmierć na krzyżu. Niekiedy bracia tak wypowiadałem, jakby to chodziło o tą śmierć na krzyżu. Śmierć na krzyżu było finałem śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus śmierć ofiarniczą składał przez 3,5 roku i powiedział, jeżeli mnie będziecie, chodźcie za mną i mnie naśladujcie w sposobie życia, zachowania, w sposobie składania ofiary, bo te 3,5 roku ja umierałem, składałem. Śmierć na krzyżu była tylko i wyłącznie finałem. Wy nie będziecie prawdopodobnie musieli umierać na krzyżu, chociaż nie wiemy tego, ale raczej to było tylko przymusem czy koniecznością w życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale śmierć ofiarniczą, śmierć w Chrystusa to jest sposób Jego życia, sposób Jego zachowania, sposób Jego myślenia. To jest chrzest w śmierć Chrystusa. Nie to, że śmierć na krzyżu, czy taka, czy inna, tylko sposób Jego ofiarniczego życia. Bo to, co pamiętamy, przyszła matka synów Zebedeuszowych i się spytała, że pragnęła prosić dla swoich synów, a Pan Jezus powiedział, czy chrztem, który ja się chrzczę, możecie być ochrzczeni? Chrzcił się 3,5 roku. Nie tam w Jordanie się ochrzcił, tylko 3,5 roku. I kielich, który ja piję, który ja piję, wy pić będziecie. Czyli nie pił tam w czasie pamiątki, bo ten z pamiątki to jest symbol rzeczywistości. Tylko będziecie mogli pić przez całe swoje życie. A jeżeli będziecie mogli pić, to pamiętajcie, że to jest łaska ze strony Pana Boga i zawsze za tą łaskę należy dziękować i za łaskę wysokiego powołania też należy dziękować. Tego właśnie, tej łaski, błogosławieństwa Bożego my wam życzymy. A teraz na zakończenie chciałbym, abyście jeszcze raz wstali i zrobili to, co wam powiedziałem, co będzie, no, przepraszam, czystą formalnością. Ja wam stawię w imieniu społeczności, której już jesteście członkami, wy już jesteście nasi, wy jesteście nasi, to jest coś wspaniałego. Ale stawię wam takie pytanie. Czy uznajecie siebie ludźmi grzesznymi, a swoją nadzieję zbawienia widzicie jedynie w ofiarniczej śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa jako ofiary za grzechy wasze? Czy tak? Dziękuję. Czy pragniecie z całego serca zerwać z grzechem i odtąd żyć jeszcze szlachetniej i naśladować Chrystusa w Jego ofierze? Czy tak? Dziękuję. Czy swoją ofiarę chrzest czynicie dobrowolnie, z własnej woli? Czy tak? No, dziękuję. Proszę, siądźcie. To tego żeśmy czekali, to o tym wiedzieliśmy i wobec waszego, często się tak mówi, zgodnego oświadczenia, to ja mam, chociaż nie chciałem tego wykładu mówić, bo się bardzo go bałem, ale mam wyjątkowy przywilej. Pierwszy, jako wasz pełnoprawny, wydaje mi się, brat w Chrystusie, złożyć wam życzenia w imieniu własnym, w imieniu społeczności. Życzenia, żeby was wiara w Boga nigdy nie opuszczała i wiara w naszego Pana. Żeby nadzieja zakotwiczona w waszym sercu nigdy się nie przerwała. Rozwijajcie się jako nowe stworzenia. Bądźcie dla nas wzorcem. Niech wam Bóg błogosławi, niech was pomaga i w chorobie, w nieszczęściach, niech wam zawsze daje odczuć swoją łaskę, swoją błogosławieństwo, tak żebyśmy wspólnie, jako jedna rodzina, mogli się kiedyś znaleźć w tym sławnym Królestwie Pana Boga, żeby krocząc razem, tutaj jeszcze na tej konwencji, że gdzie będą was wielu braci składali życzenia i coś każdy od siebie z porywu swojego serca, z gorącego serca będą wam życzyć właśnie to, co jest rzeczą najważniejszą, to ja wam życzę właśnie tego, co, jak pamiętacie, jest pewne błogosławieństwo, które Pan Bóg zapisał. Zapisał w 4 Księdze Mojżeszowej, kiedy powiedział, jak kapłani mają błogosławić ludowi. I pamiętacie, jak on powiedział, jakie słowa? Niech ci błogosławi Pan i niech ci miłościw będzie. Niech roz oblicze swoje. Tego właśnie wam życzymy, tej opieki, tego najlepszego błogosławieństwa, aby Bóg wam raczył błogosławić, abyście mogli być dla nas wzorem i żebyście nigdy wasze nogi nie zboczyły ani na prawo, ani na lewo. A teraz w imieniu braterstwa podam wam jako przedstawiciel tej społeczności dłoń. Nie będę już składał może życzeń, bo widzę, że złożyłem wam wspólnie, że troszeczkę czas upłynął. Po kolei życzę ci błogosławieństwa Bożego i tobie błogosławieństwa życzę. Tobie bardzo mam przyjemność wielką. Jest to wynagrodzenie za trud mówienia wykładów. Że pierwsze mogę wam rękę podać. Bardzo jest mi miło. A ciebie to muszę pocałować. No. Wszystkich bym to chciał zrobić. Nie czynię. Dla mnie Kasia nie jest od tej chwili inna. I ciebie też. Podałem? Bardzo mi miło. Życzę błogosławieństwa i tobie, i siostrze również. No, niech wam wszystkim Bóg błogosławi. Dziękuję.